pomoże po wyborach.
A my już połączyliśmy się z kolejnym gościem, Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie pośle. Kuba Kaługa także wita.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Jak nastrój po wczorajszym wieczorze wyborczym? Obudziliśmy pana, bo długo chyba świętowali wczoraj politycy, czy nie?
Nie. Świętowania dużego nie było, no bo przed nami druga tura. Karol Nawrocki już dzisiaj rano, już dawno temu, już tam z półtorej godziny czy dwie temu, przekonywał wyborców w Gdańsku. Ja teraz też, tak jak może państwo słyszą, jestem tak w drodze, bo do Warszawy na sztab, który będzie w południe, i działamy.
I tam na tym sztabie jakieś istotne decyzje będą zapadały dotyczące tego, jak ta kampania przed drugą turą będzie wyglądała, czy raczej już wszystko ustalone?
Nie no, pewien plan już jest przygotowany, natomiast oczywiście trzeba na ten plan spojrzeć z perspektywy tych rzeczywistych wyników pierwszej tury. One są generalnie rzecz biorąc takie, jak przewidywaliśmy, tylko nieco lepsze, więc pewnie jakiejś rewolucji w tym planie nie będzie, ale jakieś drobne korekty możliwe.
Panie pośle, chcę pana zapytać tak trochę pokrętnie, czy to jest tak, że wy już czujecie się wygranymi? Wczoraj w sali BHP w trakcie wieczoru wyborczego Karola Nawrockiego byłem tam na miejscu, widziałem polityków Prawa i Sprawiedliwości liczących dokładnie te wyniki, te procenty sumujących to i tak dalej, no i ten taki może nie jakiś bardzo wielki hura optymizm, ale jednak między słowami mowa o tym, że już te wybory wygraliście. Czy takie poczucie rzeczywiście macie?
Na ile można analizować i przeliczać strukturę poparcia w pierwszej turze? No i tak szacować, na kogo zagłosują prawdopodobnie w drugiej turze, w jakich proporcjach wyborcy tych kandydatów, którzy odpadli? No to wszystko wskazuje na to, że gdyby wybory odbyły się wczoraj, to wygrałby je nawet dosyć zdecydowanie Karol Nawrocki. Tylko oczywiście wybory, druga tura, nie odbywały się wczoraj, tylko za dwa tygodnie. Jeszcze sporo się może wydarzyć. Przykład chociażby rumuński pokazuje, że no, ktoś, kto był traktowany jako faworyt, wcale nie musi koniecznie wygrać. Więc tutaj trzeba pracować, ale z takim, no, z dobrą myślą, z optymizmem, z uśmiechem na ustach, bo jak to dobrze przepracujemy, to szansa jest ogromna.
Jaka będzie ta kampania przed drugą turą? Czego pan się spodziewa? Czy raczej zaostrzenia retoryki po obu stronach, walki takiej brutalnej, czy może merytorycznej rozmowy?
No ja niestety obawiam się, że walka będzie brutalna ze strony naszych konkurentów, czy ze strony kontrkandydata. No już w pierwszej turze mieliśmy tutaj no, bardzo wiele takich faulów, czy chwytów poniżej pasa, wykorzystywania różnych instytucji państwa do prowadzenia de facto kampanii wyborczej na rzecz Rafała Trzaskowskiego. I tak szczerze mówiąc, jak sobie tak ja sam sobie siadłem i pomyślałem, co ja bym na ich miejscu zrobił, mając te wyniki z pierwszej tury, które są. No przecież gdyby na przykład Rafał Trzaskowski nagle się zaczął witać szczęść Boże, prawda, i czołem Wielkiej Polsce, no to byłby absolutnie niewiarygodny i nic by z tych wyborców prawicowych nie zyskał, a jeszcze by pewnie iluś tam lewicowych stracił, a z drugiej strony tych centrolewicowych, liberalnych jest po prostu fizycznie zbyt mało, jak pokazuje pierwsza tura, więc jest w bardzo dużej kropce. No i chyba jedynym wyjściem, jedyną ucieczką taka będzie refleksja po tamtej stronie. Mam nadzieję, że nie, ale pewnie taka będzie. No to jest maksymalnie obrzydzić, obrzucić błotem kontrkandydata. No po prostu na znanej zasadzie Goebbelsa obrzucajcie, coś się zawsze przyklei. Czyli mam nadzieję, że tak nie będzie, ale obawiam się, że tak będzie.
Czyli raczej się spodziewa pan mimo wszystko kampanii brutalnej. A chcę tak zapytać, bo wczoraj Karol Nawrocki mówił, że on się będzie zwracał w zasadzie do całego spektrum wyborców od lewa do prawa, chociaż bezpośrednio zwrócił się jedynie do wyborców Sławomira Mentzena, może nie do jego wyborców, tylko nawet do samego Sławomira Mentzena bezpośrednio zwrócił się, ale chcę zapytać o to pozyskiwanie takie szerokie właśnie poparcia. Czy bardziej do tej lewej, czy do prawej strony będziecie się zwracali? No bo rozumiem tak między słowami, że trochę traktujecie to w taki sposób, że ta prawa strona i tak Karola Nawrockiego poprze, więc trzeba coś tej lewej zaoferować. Dobrze to odczytuję?
No, ale jeszcze wyborcy tej prawej strony mogą po prostu nie pójść na wybory, jeżeli się ich czymś zniechęci do siebie albo odpowiednio nie zachęci. Więc nie jest to takie proste. No, tu są trzy punkty. Punkt pierwszy, Karol Nawrocki ma swoje poglądy, ma swój program, nie wstydzi się ich i jak najbardziej będzie je realizował. I to jest rzecz oczywista. No to było nieuczciwe wobec wyborców, gdyby tak jak Rafał Trzaskowski nagle zaczął lawirować, zmieniać zdanie w każdej sprawie i tak dalej. To punkt pierwszy. Niemniej punkt drugi, no prezydent w ogóle ze swej istoty to jest ktoś, kto ma ponad te podziały też przekraczać. I tu pewną równowagę między wiernością swoim wyborcom i realizacją programu, a jednak szanowaniem wszystkich wyborców i tego, że głowa państwa no, jest głową państwa, w którym musi być miejsce nie tylko dla wyborców o poglądach prawicowych, ale też centrowych, lewicowych, ludowych, wolnościowych, jakichkolwiek. No i jeszcze punkt trzeci to jest kwestia czysto polityczna, to znaczy jeżeli Donald Tusk będzie miał w Pałacu Prezydenckim swojego zastępcę, to nie tylko opozycja będzie dojeżdżana, mówiąc tak jak kolokwialnie, tak jak teraz, ale również koalicja, bo również PSL, również Lewica już nie będzie do niczego potrzebna. Więc w sensie czysto racjonalnej kalkulacji interesu politycznego, żeby ta Lewica nieszczęsna, żeby PSL, żeby inne formacje koalicji jeszcze coś mogły ugrać, coś swoim wyborcom pokazać, że coś osiągnęły, mają jakiś lewar, to w ich interesie też jest, żeby w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki. Zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego jest wyłącznie w interesie samej Platformy, koalicjantów Platformy już nie.
Mm-hmm. Karol Nawrocki dużo mówił wczoraj, że to byłoby złe, gdyby taka monowładza była i władza była po jednej stronie. W pana ocenie też byłoby to złe?
Moim zdaniem w obecnej sytuacji w Polsce tak. No widzimy, nie mamy do czynienia z normalnym systemem politycznym. Jeżeli różne służby państwa, służby specjalne, prokuratura i tak dalej, są w ogóle przede wszystkim nielegalnie przejmowane, łamie się ustawy, nie uznaje konstytucyjnych organów, takich jak Trybunał Konstytucyjny. Mamy dziesiątki, nie wiem, czy już nie sto nieopublikowanych wyroków. No to
panie pośle, nie chcę być złośliwy, ale to trochę brzmi jak recenzja rządów Prawa i Sprawiedliwości z czasów od 2015 do końca.
Są tutaj zasadnicze różnice, to znaczy my faktycznie...
Są drobne różnice, powiedziałbym.
Nie, no są różnice zasadnicze, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość nie łamało ustaw, tak? Prawo i Sprawiedliwość zgodnie z werdyktem wyborców mają większość, zgodnie z procedurą Sejm, Senat, Prezydent uchwalało ustawy, które zdaniem niektórych były na przykład niezgodne z konstytucją, taką mieli opinię. No to jest coś zupełnie innego niż powiedzenie, że jak ustawy nam się nie podobają, to ich nie stosujemy, to stosujemy uchwały albo co innego. Pamiętamy właśnie, jakie było oburzenie, że nie opublikowaliśmy czegoś, co było nazywane wyrokiem Trybunału. My mówiliśmy, że był wydany niezgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, więc nie był wyrokiem, no ale to był jeden czy dwa wyroki, a nie sto. No to jest, więc nawet jeżeli przyjąć te wszelkie zastrzeżenia do nas, no to jest proporcja jak 2 do 100 mniej więcej, jeżeli chodzi o poziom różnego rodzaju naruszeń praworządności. No i ostatnia sprawa, za naszych rządów no były potężne media opozycyjne, właściwie jednak silniejsze były media opozycyjne niż te prorządowe. No całe obszary państwa, całe obszary wpływu, Bruksela, no wszystko było przeciwko nam. No tutaj Donald Tusk ma wszystko po swojej stronie, tak? Dysproporcja jest diametralnie gorsza sytuacja tutaj jest opozycji, dysproporcja siły środków na niekorzyść opozycji niż za naszych rządów. I to powoduje, że ta monowładza byłaby szczególnie szkodliwa i wszyscy to widzą. No jakby i Konfederacja, i PSL, i tak dalej, no dla nich to będzie game over, tak? No, tak to oczywiście może nie wygraliśmy teraz, ale żyjemy, toczy się gra, jest jakaś równowaga sił, można coś tutaj próbować osiągnąć, no w sytuacji monowładzy już nie.
Zobaczymy, panie pośle, jak ocenią to wyborcy, a oceniać będą 1 czerwca, wtedy druga tura wyborów. Bardzo dziękuję za to krótkie spotkanie telefoniczne.
Ja bardzo dziękuję, pozdrowienia.
Pomoże po wyborach.